Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj kolejny odcinek historyczny. Zapraszam do naszych poprzednich. Ze mną jest dr Łukasz Stach z Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kłaniam się nisko, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzisiaj o samobójczych torpedach w Kamikadze z czasów II wojny światowej. Miliony ludzi zginęło na Pacyfiku. 1944 rok, Japonii grozi ta porażka w wojnie, traci jakąś, w jakimś stopniu przewagę technologiczną. No i cóż, Japończycy muszą pewnie podjąć jakąś taką decyzję na temat swojego know-how.
Zdecydowanie tak. Oczywiście tutaj na wstępie chciałbym zaznaczyć, że ataki kamikadze, to też nie jest do końca poprawna nazwa, natomiast przyjęła się ona w kulturze masowej, w świadomości społecznej, to też się posługujmy nią. Ataki kamikadze najczęściej kojarzą nam się z czym? Z atakami lotniczymi, czyli widzimy samoloty, które starają się przedrzeć przez obronę amerykańską i trafić w jakiś okręt US Navy, aby posłać go na dno. Natomiast nieco mniej znanym fenomenem, o której dzisiaj możemy porozmawiać, są właśnie samobójcze torpedy opracowane przez Japończyków po to, aby właśnie zatrzymać narastającą ofensywę Amerykanów. No tutaj musimy pamiętać, że dokładnie mamy drugą połowę roku 1944 i sytuacja Japonii staje się dramatyczna. Mówimy tutaj o sytuacji wojennej Japonii. Takim kluczowym punktem w tym okresie to jest czerwiec rok 1944, kiedy to Japończycy doznają druzgocącej klęski w bitwie na Morzu Filipińskim. Zostaje zniszczone japońskie lotnictwo pokładowe. Lotniskowce w większości zdołały uciec, no tyle tylko, że nie było samolotów. Zaczyna rozpaczliwie brakować pilotów oraz zaczyna brakować paliwa, ponieważ japońskie linie komunikacyjne są atakowane przez amerykańskie okręty podwodne i coraz mniej surowców, coraz mniej surowców dopływa na wyspy macierzyste. Japonia popada w kryzys surowcowy. Dodatkowo Amerykanie, opanowując archipelag Marianów właśnie po tej bitwie, zyskują bazy do ataków bombowych na terytorium cesarstwa. No i ta dramatyczna sytuacja powoduje, że część japońskich dowódców, i to dotyczy zarówno wyższego szczebla, ale też powiedzmy takiej inicjatywy oddolnej, zaczyna postulować ataki samobójcze. Skoro nie możemy pokonać Amerykanów, ponieważ Amerykanie mają przewagę technologiczną, czyli amerykańskie okręty, elektronika, samoloty są lepsze, Amerykanie mają przewagę liczebną i Amerykanie mają przewagę wyszkolenia. Skoro nie możemy pokusić się o pokonanie Amerykanów konwencjonalnymi środkami, sięgnijmy po coś, co Japończycy nazwali atakami specjalnymi, czyli po ataki samobójcze. No i ta idea po klęsce na Morzu Filipińskim, ona zakorzenia się wśród japońskiego dowódca, stopnie dowództwa stopniowo dojrzewa. No i pierwsze ataki kamikadze, ataki lotnicze, no tutaj mówimy o bitwie w Zatoce Lejet, październik 1944 roku, startują pierwsi kamikadze.
To jeszcze zapytam, jaki był taka, powiedzmy, kto był brany pod uwagę, jeżeli chodzi o te ataki, to są ataki przeprowadzane przez japońskich pilotów, nurkowie samobójcy.
Jeżeli chodzi początkowo, byli to piloci, natomiast my dzisiaj możemy porozmawiać właśnie o tym, co starało się zniszczyć Amerykanów spod wody. Natomiast co ciekawe, pilotów japońskich torped samobójczych rekrutowano wśród niedoszłych lotników marynarki, dla których i tak brakowało samolotów, instruktorów, paliwa i z tego też tytułu stamtąd starano się pozyskać kadry ludzkie. Natomiast, jak już wspomniałem, pierwotnie ataki kamikadze miały charakter lotniczy, natomiast Japończycy wraz z pogarszającą się sytuacją wojenną zaczęli poszukiwać nowych rozwiązań, czegoś, co byśmy nazwali dzisiaj konfliktem asymetrycznym, czy rozwiązaniami asymetrycznymi, które miały zniwelować przewagę Amerykanów. Jednym z takich pomysłów był były nie tylko lotnicze ataki samobójcze, ale także ataki samobójczych żywych torped. Co ciekawe, idea samobójczych żywych torped to narodziła się już w roku 1942. Zgłosiło ją dwóch młodszych oficerów, czy też podoficerów, porucznik Kuroki Hiroshi i chorąży Sekio Nishina. Oni zgłosili taką ideę, aby wykorzystać samobójcze torpedy do ataku na flotę amerykańską. No tyle tylko, że w tym okresie sytuacja Japonii nie była jeszcze rozpaczliwa i ten pomysł uznano za niedorzeczny. Natomiast no, w roku 1944 okoliczności się zmieniły, zwłaszcza, że okoliczności się zmieniły i ta idea pojawiła się ponownie. Wspomniani tutaj ludzie oraz konstruktor takich torped, Hiroshi Suzukawa, oni zaczęli naciskać na wprowadzenie tego systemu uzbrojenia do służby. Mieli już opracowany projekt bazujący na bardzo dobrej japońskiej torpedzie typ 93. Ona została nieco rozbudowana, zachowano napęd, natomiast dodano potężną głowicę 1,5 tony materiału wybuchowego oraz niewielkie pomieszczenie dla pilota tejże torpedy. O co ciekawe, legenda głosi, że ludzie ci podpisali petycję do dowództwa własną krwią i z tego też tytułu ona przebiła się do świadomości dowódców i została wcielona do służby. A oczywiście no, realia były troszeczkę inne. Jak już powiedzieliśmy, ta pogarszająca się krok po kroku sytuacja strategiczna Japonii spowodowała, że coraz chętniej sięgano po broni niekonwencjonalne, sięgano po wspomniane ataki specjalne i ataki samobójcze. Zwłaszcza, że jak już wspomnieliśmy, projekt był gotowy. Ta samobójcza torpeda o nazwie Kaiten, tłumacząc z japońskiego, to można tłumaczyć na dwa sposoby: albo zwrot ku niebu, albo gwałtowna zmiana. Kaiten, ta samobójcza torpeda była już gotowa i była też przygotowana doktryna jej użycia. Ona bazowała na tym, co Japończycy już testowali wcześniej. Jeszcze przed wybuchem wojny na Pacyfiku, Japończycy opracowali szereg miniaturowych okręcików podwodnych, które miały penetrować wrogie bazy. Duże okręty podwodne miały, niejako w cudzysłowie, na barana podwozić te niewielkie okręciki w pobliżu wrogich baz. One miały wpływać do kotwicowisk wrogiej floty, atakować ją i wycofywać się. W teorii. Generalnie rzecz biorąc, ze względu na krótki zasięg tych okręcików typ A, no była to misja w jedną stronę. Japończycy zastosowali je bojowo na początku wojny z ograniczonymi sukcesami. Natomiast charakterystyczne było, że no w teorii broń ta dawała szansę pilotom na przeżycie, no ale praktyka była inna. Oni najczęściej ginęli albo w rzadkich przypadkach dostawali się do niewoli. W każdym bądź razie ten pojazd był już opracowany. Był też opracowany sposób jego przenoszenia, czyli mówimy tutaj o żywej torpedzie, którą w pobliżu kotwicowiska wroga czy w pobliżu baz wroga przenosi duży okręt podwodny i ma zostać dokonany atak. I trzeba przyznać, że Japończycy podeszli do całej sytuacji dosyć rzetelnie. Jak na możliwości Japonii w roku 1944 szkolenie tych ludzi było prowadzone dosyć solidnie. Na papierze sama idea wyglądała bardzo dobrze. Na papierze wyglądała bardzo dobrze, ponieważ zakładano, że po pierwsze, no, pilotowana torpeda ma dużo większe szanse trafienia niż torpeda wystrzelona z okrętu podwodnego, zwłaszcza, że w tamtym okresie japońska flota podwodna ponosiła gigantyczne straty. Wspomniana bitwa na Morzu Filipińskim i późniejsza kampania na Marianach bardzo nadwątliły siły japońskiej floty podwodnej. To samo dotyczyło kampanii na Filipinach i tutaj również część dowódców okrętów podwodnych skłaniała się do tychże ataków samobójczych. Czyli zakładano, że podrzucona w pobliżu przeciwnika żywa torpeda Kaiten będzie miała większe szanse trafienia. Potężna głowica dawała gwarancję zniszczenia nawet największego okrętu wroga, a zakładano, że przy dosyć starannym przeszkoleniu pilotów Kaitenów skuteczność tej broni będzie wysoka. Takie były założenia. Na papierze to wszystko wyglądało bardzo dobrze. Dawało też Japonii istotne korzyści, jeżeli chodzi o koszt-efekt. Japończycy zakładali, że stosunkowo tania żywa torpeda, czyli niewielki pojazd będący w stanie zniszczyć bardzo kosztowny okręt wroga, może po prostu poprawić sytuację wojenną Japonii, czyli stosunkowo tanią bronią będzie można niszczyć bardzo kosztowne amerykańskie okręty. No przede wszystkim tutaj chodziło o lotniskowce, pancerniki, te najważniejsze okręty wojenne Stanów Zjednoczonych i z tego też tytułu pozwoli to Japonii złapać oddech. Natomiast no, to wyglądało dobrze na papierze. Praktyka tutaj okazała się nieco inna.
A da się wytłumaczyć w jakiś sposób, dlaczego tysiące Japończyków zdolnych do służby, właśnie w jednostkach samobójców, chcieli właśnie pomóc Japonii właśnie za pomocą tej metody? Czy to oni cieszyli się jakimś prestiżem, czy pojawiały się jakieś echa w mediach?
Jak najbardziej. Dlaczego Japończycy byli skłonni oddać swoje życie w obronie ojczyzny? To w taki sposób. Tutaj mamy wiele opracowań, natomiast musimy pamiętać o kilku czynnikach. Po pierwsze, z nich ta decyzja Japonii o sięgnięcia po bronie specjalne, czyli po bronie samobójcze, była racjonalna. No, Japonii w tamtym okresie brakowało już praktycznie wszystkiego. Jeżeli chodzi o marynarkę, bo tutaj mówimy o marynarce japońskiej, brakowało, jak wspomnieliśmy, paliwa, brakowało okrętów. A jeżeli chodzi o lotnictwo marynarki, japońskie samoloty były dużo gorsze niż amerykańskie, a japońscy piloci byli kiepsko wyszkoleni. Pojawił się jaki problem, że wysyłano setki samolotów przeciwko Amerykanom, z których wracały pojedyncze samoloty, a w dodatku Amerykanie nie ponosili kosztów, nie ponosili poważnych strat. No i narastał jaki problem? Bezużytecznego wysyłania ludzi na śmierć. Pojawiła się taka kalkulacja, że skoro lotnik musi zginąć, no to lepiej niech już jego śmierć przyniesie jakiś pożytek. Niech po prostu rozbije się o okręt wroga, bo wiadomo, szansa trafienia bombą czy torpedą w ataku samobójczym była większa niż w ataku konwencjonalnym. I z tego też tytułu ten problem zaniknie. Czyli tutaj był ten pierwiastek racjonalny. Dotyczyło to też floty podwodnej. Ona ponosiła ciężkie straty i uznano, że te żywe torpedy mogą po prostu okazać się efektywną bronią. Skoro okręty podwodne mają minimalne szanse na zadanie przeciwnikowi strat, bo obrona amerykańska jest bardzo silna, to może te żywe torpedy poprawią sytuację. To był ten pierwszy czynnik wynikający z ogólnej sytuacji strategicznej Japonii. Natomiast no, tego nie da się wyjaśnić bez ucieczki od czy bez kwestii związanych z mentalnością i z indoktrynacją. Musimy pamiętać o tym, że w Japonii, tamtejszej Japonii, Japonii imperialistycznej, Japonii militarystycznej, no życie ludzkie nie było w nadmiernej cenie, a każdemu żołnierzowi, pilotowi, marynarzowi wbijano do głowy poprzez szkolenie, zresztą bardzo brutalne, tam bicie, kary fizyczne to były na porządku dziennym, dosłownie wbijano do głowy, że śmierć za cesarza jest największym zaszczytem dla żołnierza, pilota czy marynarza. Było tam nawet takie powiedzenie, że obowiązek jest cięższy niż góra, a śmierć jest lżejsza niż piórko. I generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o armię II wojny światowej, to taką jedyną armią, która faktycznie walczyła do ostatniego człowieka, to była armia japońska. Istniał tam kult śmierci, żołnierze japońscy zakładali, że zginą, i też znalezienie ochotników w społeczeństwie czy w japońskiej marynarce, także potem w japońskiej armii, znalezienie ludzi, którzy po prostu byliby w stanie oddać życie za kraj, nie było aż takie trudne. Uznano, że to jest obowiązek wobec cesarza, wobec państwa, wobec własnej rodziny. I tutaj te lata indoktrynacji, wychowania w kulcie posłuszeństwa rozkazom cesarskim, wychowania w kulcie śmierci, przekonania, że śmierć jest największym zaszczytem, jest rzeczą, która de facto uszlachetnia. Nie było aż takie trudne. Tutaj musimy też poruszyć pewien wątek religijny. No, część z Japończyków wierzyła w reinkarnację i ta śmierć w boju nie była czymś takim kompletnie, nie oznaczała koniec. Ludzie ci zakładali, że albo odrodzą się w nowym życiu jako ktoś lepszy, albo że oni trafią do, jakbyśmy to nazwali, no, tutaj musimy posłużyć się pewnymi kalkami, które my rozumiemy, no, trafią po prostu do raju. Czyli to tutaj był też ten czynnik religijny. On z tych wszystkich wydaje się być najsłabszy, ponieważ tutaj przede wszystkim odgrywały czynniki po pierwsze kulturowe, znaczy czynniki przede związane z tą indoktrynacją, z wychowaniem, a po drugie z całym właśnie tym otoczką kulturową, że od Japończyka, od prawdziwego Japończyka wymagane jest bezwzględne posłuszeństwo i skoro cesarz ustami swoich dowódców życzy sobie, że trzeba oddać życie za kraj, no to trzeba oddać życie za kraj i koniec. Zresztą ciekawe, jak potem w 1945 roku cesarz powiedział, że trzeba się poddać, no to prawie wszyscy się poddali, a jak potem cesarz powiedział, że trzeba słuchać Amerykanów i demokratyzować się, no to Japończycy zaczęli słuchać Amerykanów i się demokratyzować. To też jest ciekawy fenomen, w jaki sposób zbudowano w Japonii demokrację. No ale to akurat od tego możemy nieco abstrahować.
Jakie były
Czyli,
skuteczność w takim razie, jak już przechodząc do warunków bojowych?
no właśnie. Generalnie rzecz biorąc, na papierze, jak już wspomnieliśmy, ta idea była bardzo atrakcyjna, natomiast praktyka okazała się być różna. To znaczy, pierwszy atak kajtenów I tutaj mamy właśnie tą podróż bez paszportu na atol Ulithi. Na atol położony na środkowym Pacyfiku, a czy na środkowym, na zachodnim Pacyfiku, pomiędzy na północ od Nowej Gwinei i południe od Marianów. Niewielki atol zajęty w pobliżu wyspy Jap, zajęty przez Amerykanów, który ze względu na bardzo dogodne warunki kotwicowania stał się jedną z głównych baz amerykańskich w rejonie. Tam stacjonowało mnóstwo amerykańskich okrętów i atak na ten atol Japończycy uważali za bardzo kuszący z punktu widzenia militarnego. Tam faktycznie były skoncentrowane znaczące siły, w tym kluczowe okręty, lotniskowce, pancerniki, krążowniki oraz okręty desantowe. Japończycy przygotowali operację, pierwszą operację kajtenów o nazwie Kikusui, pływająca chryzantema, i to było nawiązanie do postaci Masahige Kusunokiego. To był jeden z japońskich samurajów, który zginął w feudalnej, średniowiecznej Japonii, walcząc za cesarza. A on był jednym z takich bohaterów narodowych, ponieważ ginąc, on wypowiedział słowa, które moglibyśmy przetłumaczyć. To jest wiele wariantów tego powiedzenia, ale on powiedział coś takiego, że ach, gdybym miał siedem żywotów, to każdy z nich poświęciłbym dla ojczyzny. I generalnie rzecz biorąc, ta postać w Japonii imperialistycznej, militarystycznej stała się jedną z takich ikon. Przedstawiano tą osobę, tego samuraja, jako wzór do naśladowania. I z tego też tytułu pierwsza grupa bojowa, która wyruszyła, miała za godło przyjęte właśnie herb Masahige Kusunokiego. Uważano, że to jest symbol bezgranicznego poświęcenia i oddania. Co ciekawe, przed wyruszeniem do boju pilotów kajtenów, pilotów samobójczych torped, czekało dosyć uroczyste pożegnanie. Była uroczysta kolacja, na której podawano specjały, no ciężko już dostępne w ówczesnej Japonii. Sake lała się strumieniami, żołnierze czy marynarze, czy w tym wypadku marynarze właśnie śpiewali, żegnali się. Ta impreza, to pożegnanie było bardzo huczne. Uważano, że no jest taki wstęp do czegoś niezwykle istotnego. Był ten cały ceremoniał wyruszania do boju. Przed bojem, przed ruszeniem do boju, ci ludzie wypijali czarkę wody, nie sake, która symbolizowała czystość. Zawiązywali sobie na czole, jak ktoś pamięta, są takie zdjęcie właśnie lotników kamikadzy z taką opaską. Zawiązywali sobie na czole opaskę hachimaki i potem właśnie ruszali do boju. Otaczał ich ceremoniał i trzeba przyznać, że ze wspomnień tych pilotów, którzy przeżyli, bo byli tacy, wynika, że warunki bytowe ich były dobre, to znaczy dowództwo starało się im, z jednej strony wysyłało ich na śmierć, ale z drugiej strony oni piszą, że mieli dostęp do towarów, które no w tamtejszej Japonii były już rzadko dostępne, typu papierosy, słodycze, dobre jedzenie. Te warunki szkoleniowe były naprawdę jak na tamtejszą Japonię niezłe. Generalnie ci ludzie ruszali do boju i tą pierwszą misją, wracając na niej, był właśnie listopad 1944 roku, atak na atol Ulithi. Przeznaczono do tego trzy okręty podwodne, które przenosiły kilkanaście kajtenów. Natomiast, no cóż, atak zakończył się takim mieszanym sukcesem. Amerykanie zatopili jeden z tych okrętów, zanim dotarł do celu. Pozostałe dwa zdołały wypuścić samobójcze torpedy. Zgłoszono fantastyczne sukcesy, że Japończycy po misji uznali, że zatopili co najmniej dwa pancerniki i trzy lotniskowce. No byłby to doskonały rezultat, no gdyby nie to, że no nie miało to większych podstaw w rzeczywistości. Faktem jest, że kilka kajtanów przedostało się do atolu, przedostało się na kotwicowisko floty, natomiast tak, dwa z nich zostały zatopione przez obronę, jeden z nich trafił w rafę, wybuchł, no ale oprócz szkód, powiedzmy, w środowisku naturalnym, no to jednak żadnych innych nie zadał, a ostatni z nich trafił w amerykański tankowiec floty Mississippi Neva, który był wypełniony paliwem i oczywiście po trafieniu przez tak potężną torpedę eksplodował. Całym atolem wstrząsnęła gigantyczna eksplozja i to była ta jedyna realna korzyść. No faktem jest, że ten atak nieco wstrząsnął Amerykanami. Oni byli zaskoczeni tym atakiem, że wróg przedarł się na kotwicowisko, dosyć dobrze strzeżone, i zadał pewne straty. Natomiast rzecz biorąc, realnie no nie był to sukces, który mógłby zastopować Amerykanów. No faktem jest, że zatopiono dosyć cenny okręt z ładunkiem paliwa, no to zawsze boli, ale jednak no Amerykanie takich okrętów mieli całkiem dużo. Natomiast Japończycy, no zachęceni tymi fantastycznymi meldunkami, przygotowywali kolejne operacje,
Później
tylko że
dopiero okazało się, jakie są skuteczność, pewnie po wojnie. Jeszcze nie
tak,
wiedzieli, tak.
Japończycy właśnie do końca wojny, czy Japończycy uważali, za zatopili co najmniej kilkadziesiąt statków i okrętów. Realnie ocenia się, że przeprowadzono 10 misji kajtenów. 10 operacji kajtenów, z których oczywiście w każdej wzięło kilka okrętów podwodnych. Realnie zatopiono jeden zbiornikowiec floty, jeden niszczyciel, prawdopodobnie niewielki okręt desantowy plus uszkodzenie kilku jednostek. I to są straty potwierdzone przez Amerykanów. Czyli tutaj był ogromny rozdźwięk pomiędzy tym, co Japończycy zgłaszali. Można odnieść wrażenie, że każde wystrzelenie Kaitena było traktowane jako pewne trafienie, a tym, co osiągnęli realnie. Dodatkowo to nie obyło się bezkarnie. Podczas przeprowadzania operacji związanych z żywymi torpedami Japończycy stracili 8 okrętów podwodnych wraz z załogami, to jest około 800 ludzi. Zginęło też 80 pilotów Kaitenu wraz z torpedami, a kilkunastu zginęło także w trakcie szkolenia. Czyli tutaj Japończycy ponieśli bardzo poważne straty, osiągając umiarkowane sukcesy. No tyle tylko, że nie można powiedzieć, że ta broń była ani lepsza, ani gorsza. W tym okresie japońska flota ponosiła gigantyczne straty, osiągając minimalne sukcesy. Tutaj kajteny po prostu podążały pewnym, kajteny po prostu nie zmieniły sytuacji. Była to broń, która zadała pewne straty Amerykanom, minimalne. W drugą stronę ponosiono poważne szkody, ale tak wyglądała ówczesna sytuacja Japonii. Nawet jak popatrzymy na, jeżeli porównamy ataki żywych torped do ataków lotniczych, to generalnie rzecz biorąc sytuacja była podobna. Przykładowo w trakcie kampanii na Okinawa Japończycy wysyłali setki samolotów kamikadze, a generalnie wysłali ich kilka tysięcy. One zatopiły kilkadziesiąt amerykańskich okrętów. Dokładnie nie pamiętam ile, ale powyżej setki odniosło uszkodzenia, z czego parę jednostek poważne. Natomiast amerykański przemysł stoczniowy był w stanie wyrównać te straty z łatwością. Uszkodzone okręty wyreperowano, a zatopione po prostu zastąpiono innymi. Zwłaszcza, że kamikadze nie zatopili żadnego okrętu typu duży lotniskowiec floty, pomijamy lotniskowce eskortowe, nie zatopili żadnego pancernika, nie zatopili okrętów, które dla Amerykanów były kluczowej, z których faktycznie zastąpieniem byłyby pewne problemy. Faktycznie, gdyby kamikadze zatopili 3-4 lotniskowce, no to trochę by to wpłynęło na amerykańską flotę wojenną. Natomiast Japończycy tego nie osiągnęli. Uszkodzili co najwyżej kilka dużych lotniskowców i to było wszystko.
Po jakimś czasie, kiedy historia weryfikuje, to ma to więcej z romantyzmu.
Dorabia się taką otoczkę, ideologię tego romantycznego. Zresztą ta japońska popkultura także na tym polu ma pewne zasługi. Właśnie można obejrzeć kilka filmów. Pierwszym z nich jest chyba w tłumaczeniu język polski dla tych, których kochamy. Tam też jest opisany los pilotów kamikadze i jest też film. W Japonii on był nazwany Eien no Zero, czyli Wieczny Zero. Tutaj bynajmniej nie chodzi o życiowego nieudacznika, tylko chodzi o japoński samolot Mitsubishi Zero. Natomiast w Polsce ten film też pojawił się w telewizji. To był film Kamikadze. I on swego rodzaju, czy nie powiem, że gloryfikuje, ale jednak jest ta otoczka romantyzmu, poświęcenia dla ojczyzny, nie dostrzega się czego? No, że jednak wysyłanie własnych żołnierzy na pewną śmierć, no, bywa wątpliwe, a Japonia tamtego czasu, Japonia, powtórzę to raz jeszcze, imperialistyczna, militarystyczna, owładnięta rządzą podboju i utrzymania wpływów Azji, no, była mało przyjemnym krajem. No dzisiaj akurat Japonię postrzegamy raczej z perspektywy anime, manga, rzeczy sushi, czyli kulinariów, bardzo fascynującej kultury i historii, bez wątpienia. Natomiast musimy pamiętać, że Japonia właśnie tamtejszych lat 30., 40. była krajem na wskroś szowinistycznym, to trzeba by jasno podkreślić, była krajem owładniętym po prostu manią imperializmu i pchnęła się do wojny, którą nie mogła wygrać. Poza tym w trakcie tej wojny popełniła ona okropne zbrodnie. O tym też trzeba pamiętać. To, co działo się w Chinach, no to jeży włos na głowie, a Chiny nie były tutaj jedynym państwem czy jedynym regionem dotkniętym niezwykle brutalną polityką japońską. I kamikadze nie mieli nic z romantyzmu. To był po prostu sposób walki, który japońskie dowództwo uznało za słuszne, za skuteczne i nie miało najmniejszego wahania wysyłać setki, a potem tysiące ludzi na pewną śmierć. Czyli ten romantyzm, on pojawił się potem po wojnie, został ukształtowany przez popkulturę, przez wspomnienia, przez ten czynnik, powiedzmy, poświęcenia dla ojczyzny, przesłonił no, dużo bardziej brutalną rzeczywistość. Natomiast wracając do kajtenów, one nie osiągnęły zbyt wiele. Straty były poważne i wynikało to z kilku przyczyn. Po pierwsze, sama konstrukcja. Ta broń była produkowana jednak w pewnym pośpiechu, niezbyt dokładnie, jej jakość wykonania pozostawiała sporo do życzenia. Jeżeli popatrzymy na misję kamikadze, całkiem sporo pilotów kajtenów ocalało. Dlaczego? Ich okręciki uległy awarii i nie dało się wystartować. Czyli sama broń była zawodna. Po drugie, no, zakładano, że jak człowiek pilotuje taką broń, to na 100% trafi. Okej, fajnie, to na papierze wygląda dobrze, natomiast w realu to wygląda zupełnie inaczej. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy zamknięci w stalowej rurze szerokości kilkudziesięciu centymetrów. Jest tam niezbyt jasno i płyniemy na morzu. I nawet jak pojawią się pewne fale, my musimy z jednej strony sterować tym okrętem, po drugie wyszukać cel i po trzecie trafić. To w praktyce okazało się bardzo trudne. Jeden pilot był po prostu przeciążony obowiązkami. Jego, posługując się współczesną nowomową wojskową, jego świadomość sytuacyjna była niezwykle ograniczona. I o ile jeszcze atakował cele na kotwicowisku, czyli atakował nieruchome punkty, no to jakaś szansa trafienia była, no to szansa trafienia na morzu w cel typu niszczyciel, pancernik czy lotniskowiec, który płynął z prędkością no, nawet do 60 kilku kilometrów na godzinę, manewrował, no, szansa trafienia była dużo mniejsza. I to był ten czynnik, który też zaważył na niepowodzeniu tej broni. Ona w teorii wyglądała bardzo efektywnie, natomiast w praktyce nie było tak łatwo trafić w cel. No i trzecim elementem to była obrona amerykańska. Amerykanie po prostu mieli bardzo skuteczny system zwalczania okrętów podwodnych i o ile ten pierwszy atak na Ulitki to było pewne zaskoczenie, gdyby faktycznie Japończycy tam wysłali nie trzy okręty, ale nie wiem, sześć, osiem tych kajtenów by było więcej, to może faktycznie te straty amerykańskie byłyby wyższe. Natomiast potem Amerykanie zaczęli bronić własne kotwicowiska, czyli po prostu wysłali jeszcze więcej samolotów, okrętów, które patrolowały. Też musimy pamiętać o tym, że Amerykanie znali szyfry japońskie i mogli odczytywać depesze, czyli też mogli mniej więcej wiedzieć, co się święci. I ta obrona de facto uniemożliwiała przedarcie się Japończyków w pobliżu kotwicowisk, czyli tam, gdzie stacjonowały okręty. Jeden z japońskich dowódców okrętu podwodnego próbował robić kilkakrotnie. Obrona była tak silna, że nie dał rady, zawrócił i zameldował, że po prostu nie da rady przedrzeć się w pobliżu. No, w nagrodę, w cudzysłowie w nagrodę, został zdjęty z dowództwa. Uznano, że po prostu nie nadaje się. No tyle tylko, że on zameldował o tym, co było realne, że amerykańska obrona jest zbyt silna. Japończycy tutaj zmienili taktykę i kajteny zostały wysłane nie na kotwicowiska, tylko na szlaki komunikacyjne, ale jak już powiedziałem, trafienie żywą torpedą w cel, który się porusza na morzu, jeszcze czasami jak mamy niespokojne morze, są fale, było po prostu bardzo trudne. Ten pilot. On oczywiście dostawał instrukcję, gdzie jest cel przez dowódcę okrętu podwodnego, gdzie on się znajduje, ale potem tak de facto w wielu przypadkach to trochę poruszał się na ślepo. Jego możliwości rozpoznania sytuacji były bardzo ograniczone i to była jedna osoba, ona była przeciążona obowiązkami związanymi z wykryciem celu, pilotowaniem tejże torpedy, manewrowaniem i na końcu zidentyfikowaniem i trafieniem celu. I te wszystkie czynniki spowodowały, że ta broń okazała się nieefektywna. No tutaj oczywiście pojawia się otwarte pytanie, że gdyby Amerykanie dokonali inwazji Japonii pod koniec 1945 roku, tak jak planowano, Japończycy zakładali sięgnięcie po całe spektrum łodzi samobójczych i to już nie tylko kajtenów, ale po prostu miniaturowych okręcików podwodnych, różnego rodzaju żywych torped, a nawet nurków samobójców. Czy ta broń nie byłaby skuteczna wobec floty desantowej? No, ale to jest pytanie, na które my nie znamy odpowiedzi. No, w każdym razie przewaga amerykańska przemysłowa była tak gigantyczna, że nawet gdyby te samobójcze bronie zadały nieco większe straty, no raczej nie zmieniłoby to amerykańskiego nastawienia i Amerykanie na pewno rzuciliby Japonię na kolana, zwłaszcza, że Japonia była już w tym okresie de facto odcięta od dostaw jakichkolwiek surowców i żywności. I nawet gdyby Amerykanie nie wylądowali na Wyspach Japońskich, a tamtejsze społeczeństwo po prostu zaczęłoby umierać z głodu.
Dzisiaj media rozpisują się czasami. Przeglądałem takie materiały, że ostatnie listy młodych pilotów kamikadze, że one też w jakiś sposób pokazują nam, jak wyglądało przygotowanie do tego aktu, do tego ataku. Ostatnie słowa do matek, do swojej rodziny, kiedy też da się wyczuć, no, też te emocje, obiecują swoim rodzinom, że będą sprawiać im powód do dumy, żeby matki też tłumaczyły, też że jest to czyn godny, ważny, że warto pracować, że można i cesarzowi oddać cześć. I w ten sposób tutaj taki cytat: Najdroższa mamo, proszę, żyj długim życiem, pełnym wigoru, a ja spróbuję zniszczyć wroga. Nie wahali się przyjąć swojego obowiązku i też nie do końca chyba byli świadomi tego, kim zostali, jakie zadanie mieli wtedy do wykonania.
Z tą tezą bym się nie zgodził. Oni podejmowali decyzje przynajmniej na początku świadomie. Potem spotkałem się w kilku źródłach z informacją, aczkolwiek to pole wymaga dodatkowych badań, że po prostu potem w miarę jeszcze bardziej pogarszania się sytuacji ochotników po prostu do misji wyznaczano, a w Japonii, gdzie ten jednak kult hierarchiczności i podporządkowania dowództwu powodował, że no, ludzie po prostu nie zgłaszali sprzeciwu. Natomiast na początku ochotników nie brakowało. Oni zdawali sobie sprawę, gdzie i dokąd się udają. Nie wszyscy uważali, że to jest najlepszy sposób prowadzenia walki, ponieważ część japońskich żołnierzy i dowódców uważało, że to jest marnotrawstwo jednak sił i środków. Natomiast no, oni byli, jak się okazało, w mniejszości. Jednak ta idea ataków samobójczych zaczęła zataczać coraz szersze kręgi. Na przykład w japońskim lotnictwie floty pod koniec wojny to większość samolotów, które startowała, no to zakładano, że one nie wrócą. Oni zdawali sobie sprawę, co ich czeka, a ta rzecz, o której pan wspomniał, czyli mówimy to o uduchowieniu, to musimy pamiętać o stanie ducha tych ludzi. Oni zdawali sobie sprawę, że idą na śmierć. Oni kochali swoje rodziny. Oni zakładali, że ich rodziny będą dumni. Jeżeli czytamy wspomnienia pilotów kamikadze, także wspomnienia ukazały się również w Polsce, książka Podwodnik Kamikadze, autora właśnie człowieka, który przeszedł całe szkolenie, został pilotem Kaitena, nawet brał udział w misjach bojowych, ale zawsze, kiedy już miał atakować wroga, to albo wyznaczano kogoś innego do misji. Czyli po prostu jak na pokładzie okrętu podwodnego było 5-6 kajtenów, to akurat on nie wystartował, a wtedy, kiedy on miał wystartować, to się kajten zepsuł. I on w ten sposób przeżył, natomiast no, oczywiście to jest pojedyncze świadectwo, to trudno to ogarniać na wszystkie, natomiast on sobie świetnie zdawał sprawę i on był z tego dumny. On po prostu był wręcz zrozpaczony, że nie udało mu się wykonać misji sukcesem. Kiedy po raz bodajże drugi wrócił do bazy, bo albo kajten się zepsuł, albo obrona była zbyt silna, albo jego nie wyznaczono do ataku, no to on po prostu był pełen czego? Wstydu. On uważał, że to jest rzecz straszna, że on przynosi hańbę, że po prostu to jest hańbiące, że on nie wrócił. Dopiero potem, po wojnie już ta sytuacja uległa nieco, ta perspektywa uległa zmianie. Ci ludzie uważali śmierć dla cesarza, dla ojczyzny za rzecz zaszczytną i rościli pełne przekonanie, że ich rodziny będą z tego dumne. Natomiast oczywiście to też wymaga dodatkowych badań. Wszystkie te listy, wspominki. Część z tych ludzi pisała górnolotne listy do swoich rodzin, to ostatnie pożegnanie, żeby coś po sobie zostawić, ale część z nich po prostu żegnała się i tyle, a część z nich nie pisała niczego. Natomiast bez wątpienia obecnie podkreśla się ten heroiczny wymiar kamikadze. Podkreśla się właśnie te działania, podkreśla się te emocje, które byśmy przypisali do patriotyzmu, chęci obrony ojczyzny przed nawałą wroga, to wpisuje się ten wspomniany romantyczny nurt kamikadze, romantyczny nurt właśnie ataków samobójczych, co jednak w mojej ocenie przesłania, że to była po prostu brutalna wojna, a kamikadze nie było żadną romantyczną rzeczą. Był to po prostu sposób prowadzenia walki, które japońskie dowództwo uznało za skuteczny, za efektywny w obliczu przewagi wroga i pod koniec wojny, że tak powiem, czerpało z niego pełnymi garściami, wysyłając ludzi de facto tysiącami na śmierć. I tutaj tego romantyzmu nie było, zwłaszcza, że okej, my możemy zaczytywać się w te pamiętniki, te listy romantyczne, czy powiedzmy podniosłe. Natomiast no, nie słyszymy głosu ludzi, którzy nic nie napisali, albo po prostu no, napisali jedno krótkie zdanie, że no, po prostu zginę jutro. Kiedyś właśnie czytałem, nie wiem na ile to jest prawda, bo tutaj nie mam możliwości zweryfikowania tego, ale kiedyś właśnie czytałem, że najczęściej, czy w bitwie na Pacyfiku, najczęściej spotykanym słowem, jak żołnierze umierali, to nie było hasło kocham mój kraj, czy w przypadku Japończyków niech żyje cesarz, tylko było to hasło mamo. Natomiast na ile to jest prawda, nie wiem, ale to też, jeżeli jest to chociaż część prawda, to jednak daje pewne wyobrażenie o emocjach, które targały tymi ludźmi. Też musimy pamiętać, że no, oni jednak wiedzieli, że idą na śmierć. To ostatnie słowo było też chęcią zapisania czegoś, pozostawienia czegoś po sobie, dla rodziny, przede wszystkim jednak dla rodziny, bo bardzo często, jeżeli zauważymy, to nie ginęli oni tylko dla cesarza czy dla kraju. Oni uważali, że idąc na śmierć, chronią swoje rodziny przed amerykańską inwazją i przed koszmarem życia pod okupacją.
Teraz Japonia akurat jest tylko zainteresowana dronami kamikadze, więc jak tutaj zmienia się historia na naszych oczach i technologie wojskowe, zachęcam drodzy Państwa do tego, żeby skomentować. Może mają Państwo swój pogląd lub wiedzę na temat tej części historii. Bardzo dziękuję za dzisiaj, dr Łukasz Stach.
Dziękuję Państwu za spotkanie.
Ja również dołączam się i kłaniam się nisko. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.